Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do studia Poranka Wnet. Na naszych łączach Piotr Semka, publicysta, historyk, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Specjalnie miły poranek dla polskiej demokracji.
Pan Pogonowski, szef ABW, zatrzymany przez policję, pewnie o tym pan mówi.
No tak, no bo to jest kolejny pokaz brutalnej siły. W ogóle te pokazy siły różne, czy to w postaci radiowozów z funkcjonariuszami, czy przecieków, w ogóle stają się już takim normalną treścią polityki w Polsce. To jest polityka, którą ja nazywam demokracją hakową. Czyli tworzeniem sytuacji, w której cały czas rozmawiamy o jakichś zatrzymaniach, o hakach i to w pewnym sensie jest demokratyczne, bo te dolegliwości zaczynają, dolegliwe są nie tylko dla pisowców, ale już także dla i Hołowni, i dla pana Bosaka. No, było też uderzenia wewnątrz obozu, no, pan Olejniczak, to w jakimś sensie pan Palikot, więc to jest taka układanka trochę, tak. Donald Tusk występuje w roli takiego wielkiego tresera z takim wielkim pejczem, który tak jak w cyrku każe zwierzętom ustawiać się w jakimś porządku, wymachując groźnie batem, no, utrzymuje porządek za pomocą groźnych spojrzeń, paraliżujących gestów. No to wszystko zaczyna zamieniać się w groteskę, ale groteskę potworną.
Także mamy taki element, że za chwilę może będzie Zbigniew Ziobro w ten sposób doprowadzany przed komisję śledczą.
No, zresztą no, ja nie lubię takich skojarzeń, ale no, coś wyłazi z tej pani Magdaleny Sroki, fakt, że była policjantką. Przypomina mi się taki komentarz Czterech Pancernych, gdzie był taki nadgorliwy szef Wojskowej Służby Wewnętrznej i tam skomentowano jego nadgorliwość. Dusza młoda, nie, twarz młoda, a dusza żandarmska. No i coś tak sobie pomyślałem o tej groźnej pani Sroce, która zresztą chyba dodatkowo jeszcze tak stara się, bo jest neofitką, i chcę zapomnieć, że przecież wchodziła do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, no ale daleka droga już od tego uczestnictwa w opozycji do obecnej jej zaangażowania jako szefowej komisji.
Rzeczywiście stan polskiego państwa i prawa w takim korkociągu się znajduje, bo w tej chwili ta decyzja pokazuje, że decyzje, wyroki Trybunału są nieuznawane. Przynajmniej niektóre, bo niektóre uznawać jeszcze trzeba, jest to wygodne. Tam, gdzie jest to niewygodne, się ich nie uznaje.
Tam, gdzie prawo jest takie, że respektuje się to, co wygodne, a to, co niewygodne, no to się rozpada cała logika prawa, przynajmniej w rozumieniu rzymskim, bo może w mongolskim albo w jakimś rosyjskim to może nie, ale w tym sensie łacińskiej kultury, w której wyrośliśmy, stąd na przykład wszyscy studenci prawa muszą wkuwać rozmaite sentencje rzymskie, bo to był ten ośrodek, który na przykład o ile Grecji zawdzięczamy poezję i dramat, o tyle Rzymowi zawdzięczamy prawo. Prawo, które w bardzo mądry sposób wchłonęła cywilizacja chrześcijańska.
Wróćmy do kampanii prezydenckiej. Szymon Hołownia ogłosił swój start na jednym ze spotkań w terenie, ale uznał, że taka inauguracja to nie jest do końca to, o co chodzi. Trzeba odpowiednio dużej imprezy i najlepiej, żeby ta impreza była w odpowiednim anturażu. Wybrał salę BHP Stoczni Gdańskiej, marszałek Sejmu.
No ta wiadomość mnie poraziła, bo Sala BHP, która no, w najszerszym rozumieniu podlega Solidarności. No, istnieje Fundacja Pamięci Solidarności, która formalnie zarządza, ale członkiem rady tej fundacji jest Piotr Duda, szef Solidarności. No i mam wrażenie, że to on wydał zgodę na rzecz, która jest podwójnie oburzająca. Oburzająca w sensie czysto prawnym, ponieważ jako podmiot, który wystąpił do fundacji, zgłosiła się Kancelaria Sejmu, która przecież nie jest podmiotem do organizowania konwencji no, polityka. Marszałek Sejmu Hołownia to nie jest to samo, co kandydat w wyborach prezydenckich. O ile w wypadku pana Nawrockiego wywołało bardzo dużo emocji to, że strona IPN-u wyraziła radość z tego, że ich szef startuje, no to tu to już mamy do czynienia z sytuacją. To jest podstawowe pytanie, które ja chciałbym zadać tutaj dzięki przy okazji Radiu Wnet Fundacji. Kto wystawił, jaki podmiot wystawił fakturę na wynajęcie sali? Jaki? Bo Kancelaria Sejmu twierdzi, że to jest kwestia partii Polska 2050, a rzecznik NSZZ Solidarność, który się wypowiedział, powiedział, że wystąpiła Kancelaria Sejmu. Proszę bardzo pana rzecznika o jasne o ujawnienie, kto wystąpił jako podmiot, który ma być podmiotem faktury.
Bo jak rozumiem, jeżeli byłby to wniosek Kancelarii Sejmu, to wtedy fundacja no, mogła uznać marszałek Sejmu, Kancelaria Sejmu występuje, to czemu przedstawiciele narodu nie mieliby w sali BHP czegoś zorganizować? Jak byłaby to partia polityczna, to wtedy może decyzja byłaby inna.
Tak, tylko że Solidarność nie może jak gdyby zrzucać odpowiedzialność. No my nie wiemy, no tutaj fundacja. Jeżeli zostanie zaakceptowana sytuacja, w której tą fakturę wystawia Kancelaria Sejmu, no to to jest akceptowanie działania na granicy bezprawia. I tu nie można powiedzieć, to nie jest dom weselny, do którego ktokolwiek się zgłasza i może sobie zamówić takie wesele albo śmakie, tylko miejsce, które jest dane, przyznane Fundacji Pamięci Solidarności, ale z domniemaniem odpowiedzialności w gospodarowaniu tym, powiem wzniośle, ale świętym miejscu. Dla mnie, który jako młody chłopak stał pod bramą stoczni w te długie dni strajku i słuchał z tego, co się działo w sali BHP, gdzie obradował Międzyzakładowy Komitet Solidarności, Komitet Strajkowy, przepraszam, to jest miejsce święte i dla mnie nie jest obojętne, czy zrobi sobie konwencję polityk, który jako jeden z twarzy koalicji firmuje ustawę, która ma przywrócić byłym pracownikom Służby Bezpieczeństwa bardzo wysokie uposażenia.
Redaktor Piotr Semka naszym gościem, to w takim wypadku, skoro przy Szymonie Hołowni jesteśmy, kwestia Collegium Humanum, afera zatacza teraz szersze kręgi, między innymi dotykając i marszałka Hołownię, i wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Na ile to jest afera, która może ograniczyć, że nawet sala BHP Szymonowi Hołowni nie pomoże w wyborach prezydenckich?
No i znowu mamy do czynienia z pozycją dużego kocura Donalda Tuska, który bawi się rozmaitymi myszkami. Albo je pożre, albo je trochę nadepnie łapką, albo jeszcze puści łaskawie. Donald Tusk doskonale wie, że cała ta sprawa spowoduje, że Hołownia jest już, jak to mówią amerykańscy politycy, kulawą kaczką. Zresztą w ogóle całe powietrze z tej kampanii planowanej Hołowni upadło. Mam tu przed sobą książeczkę, pokazuję. Nie dajmy się podzielić. Szymon Hołownia, rozmawia z nim Michał Kolanko. To jest książka, nie jest taki gatunek literacki, wywiad rzeka na kampanię prezydencką. Ja podchodzę do takich publikacji zawsze z dystansem, ale tu akurat miał być nowy początek, znaczy miało być nowe odbicie w karierze Szymona Hołowni, człowiek znowu, nie dajmy się podzielić, no swojego rodzaju oliwa wylewana na burzliwe fale polskiej polityki. Oczywiście już nawet w momencie, kiedy książka ta powstawała, ta maska, którą chciał przywdziać pan Hołownia, była mocno już zużyta, bo w momentach kluczowych pan marszałek nie mediuje, ale popiera Donalda Tuska. Tak było w momencie zatrzymania pana Wąsika i pana Kamińskiego. No ale załóżmy, że próbował odnowić ten wizerunek. No ale teraz jest to ruina. I tym bardziej się dziwię Solidarności, że no, idzie na rękę politykowi, który naprawdę już jest obiektem żartów. Nawet jeżeli kpią politycy Platformy Obywatelskiej, no bo mieliśmy sytuację, że w sobotę Budka wręcz
Borys Budka.
Borys Budka rugał Szymona Hołownię za to, że zasugerował, że służby specjalne podległe panu Siemoniakowi stoją za tą przeciekiem jego faktów mało pokrewnych z przeszłości. To znaczy, że to jest już pochyłe drzewo, po którym no byle polityk, bo Borys Budka nie jest obecnie frontmanem Platformy.
Nie jest, jest w Europarlamencie, zarządza komisją i ma się dobrze w brukselskim.
Tak, więc jest to, więc powiedzmy wprost. Szymon Hołownia powinien być obiektem teraz jakiejś komisji sejmowej, która powinna sprawdzić, jak to było z tym kolegium humanum, ale ponieważ główny jak gdyby sypiący, czyli pan Piotr C., o ile dobrze pamiętam, jest pod kluczem, no to wszyscy zaczynają podejrzewać.
Już chyba wyjdzie nad, albo już wyszedł, bo zeznania złożył. Zresztą, co ciekawe, jego obrońcą podobno został Ryszard Kalisz i to on doprowadził do takiego szczęśliwego ułożenia się spraw, że był rektor byłego kolegium humanum, ma wizję.
Tak jak w takim świecie, w którym dewaluują się te pojęcia, do których szacunku nas uczono w szkołach i na uniwersytecie, tak teraz wszystkie takie, które zdarzają się w praktyce sądowej, działania jak na przykład zwolnienie, zaczynają nabierać drugiego podtekstu. Ktoś został aresztowany, każdy zaczyna podejrzewać podtekst polityczny. Ktoś został zwolniony, pojawia się znowuż podejrzenia. Aha, no, powiedział, co od niego chciano, no to go zwalniają.
Dwa tygodnie temu opuścił areszt Paweł Czy, były rektor Kolegium Humanum.
Donald Tusk mówi, no ja wierzę Hołowni, to oczywiście może oznaczać, mam jeszcze 5 takich samych haków i tylko rusz się tak, jak nie zechce drogi Szymonku, to ci zaraz walniemy kolejnego babola. No, jeżeli się rozmontuje te domniemanie zaufania do poszczególnych działań, czy to sądu, czy to prokuratury, czy to Ministerstwa Sprawiedliwości, to wtedy wszystko, nawet najbardziej być może uzasadniony akt prawny zaczyna nabierać podwójnego charakteru gestu w politycznej grze.
I o tym mówił Piotr Semka. Mamy 2 minuty. Informacje dookoła Karola Nawrockiego. Ty pochodzisz z Gdańska, z Trójmiasta, znasz środowisko. Zarzuty, że Karol Nawrocki miał kontakty z grupami kibolskimi, z grupami, które można by jako neonazistowskie określić. Takie padają argumenty ze strony Platformy Obywatelskiej.
Obserwuję tą debatę. Ja w momencie, kiedy Karol Nawrocki wchodził w życie publiczne, wchodził w aktywność kibicowską, sportową, byłem już w Warszawie, więc jak gdyby zwróciłem uwagę na Karola Nawrockiego dopiero kiedy wybił się w IPN-ie, a potem został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Wtedy go poznałem, bo zostałem członkiem Rady Muzeum II Wojny Światowej i od tego czasu jak gdyby mogę mówić. Co do tego czasu, no to widzę, że pojawiają się materiały, które mają jak gdyby podwójny charakter. Znaczy, to chodzi o raport, który sporządzono chyba na życzenie Jarosława Kaczyńskiego, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy coś jest na rzeczy. I ten raport bardzo wyraźnie mówi, że nie można mówić, natomiast ostrzega, że jeżeli będzie wyjątkowa duża dawka złej woli, to można kreować właśnie takie skojarzenia. Każdy, kto wyrasta z nizin, no bo Karol Nawrocki to jest chłopak, który wykonał ciężką pracę, pnął się w górę. Ja jestem gdańszczaninem, wiem, że Siedlce to nie jest żaden Sopot, to nie jest żadna nawet Brzeszcz, gdzie mieszka inteligencja związana z Politechniką Gdańską i Akademią Medyczną. Parł do góry i ja tak samo chodziłem na mecze gdańskiej Lechi, na które być może chodzili ludzie, którzy wchodzili w konflikt z prawem. Tak jest, że na stadionie spotkają się tysiące ludzi. Donald Tusk też chodzi na mecze gdańskiej Lechi i co? Można powiedzieć, że jeżeli policja by wykryła jakiś gang, który bazował właśnie na takim etosie kibicowskim, no to można byłoby mu przylepić łatkę gangusa, o jak to ładnie teraz szkółka miłośników Platformy, czyli troli internetowych pisze o Nawrockim. Dla mnie
to już na koniec, bo by ty czas...
Ale najbardziej niepokojąca jest jedna rzecz, że ten raport wyszedł z PiS-u i to oznacza, że jest w tej ugrupowaniu jakaś grupa ludzi, która w imię jakichś swoich interesów liczenia na podmiankę kandydata gotowa jest do działań, które dla PiS-u są samobójcze. I to jest przerażające. Politycy PiS-u powinni nad tą sprawą się głęboko zastanowić. Jeżeli z tej partii wychodzą przecieki przeciwko kandydatowi, którego się poparło, bo jakaś grupa była niezadowolona, że któryś z tych kandydatów nie zdobył jednak nominacji, to znaczy, że to jest bardzo głębokie schorzenie tego ugrupowania, które zaprowadzi go do zagłady.
I o tym mówił Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, tygodnik Do Rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Życzę mimo wszystko miłego dnia.
Na pewno będzie to dzień pełen emocji. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za uwagę. To był Poranek Wnet, który właśnie kończymy. Dziękuję bardzo patronom Radia Wnet za to, że udało nam się tę audycję zrealizować. A teraz już czas na serwis informacyjny. W studiu jest Arkadiusz Jarzecki.